Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Listopada 1944 roku w wyniku informacji dostarczonych przez Ludwika Szupałę, który chciał przypodobać się wysoko postawionym oficerom niemieckim, oddział Gestapo aresztował 70 jego rodaków zaangażowanych w działalność konspiracyjną wokół obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Trafiają oni do obozu w Auschwitz, gdzie są wielokrotnie przesłuchiwani i torturowani. Po przesłuchaniach stają się niepotrzebni, więc oficer niemiecki wydaje głośny i wyraźny rozkaz: rozstrzelać! Niemożliwym jest zrozumieć kogoś takiego jak Ludwik, kogoś, kto swoich rodaków posyła na pewną śmierć. I choć w realiach, w których żyjemy dzisiaj, nie spotykamy się z czynami lub decyzjami, które od których zależy życie grupy ludzi, ale spotykamy ludzi, których czyny są tak złe, że wybaczyć im jest niezwykle trudno. Bo jak przebaczyć młodej kobiecie, która wyrzuca swoje nowonarodzone dziecko na śmietnik? Bo jak wybaczyć chłopakowi, który w ciemnym zaułku gwałci dziewczynę? Lub jak wybaczyć ojcu, który zakrada się do sypialni swojej córki, kiedy jego żona jest w delegacji? Może nie czujesz, żebyś zrobił tak straszne rzeczy, ale inni, patrząc często na twoje czyny, mówią wyraźnie: niewybaczalne. Czy bylibyśmy w stanie zaoferować komuś takiemu jak Ludwik, takim ludziom, coś innego niż zasłużoną karę? Przeczytajmy, co zrobił Jezus, kiedy spotkał podobnego człowieka. Otwórzmy Ewangelię Marka, 2 rozdział. Przeczytajmy 13 i 14 werset. Ewangelia Marka, 2 rozdział, 13, 14 werset. Potem znów wyszedł nad jezioro, a gdy zebrał się przy nim tłum ludzi, rozpoczął nauczanie. Po drodze zobaczył Lewiego, syna Halfeusza, który urzędował przy stole celnym. Wtedy zwrócił się do niego: chodź za mną. Lewi wstał i poszedł za nim. Fragment, który przeczytaliśmy, przenosi nas do Kafarnaum, miasta, gdzie kwitnie rybołówstwo, handel i rolnictwo. Kafarnaum to ważne centrum kulturowe położone na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Jezus przychodzi tutaj, aby mówić do ludzi chcących usłyszeć jego naukę. Kieruje się w stronę Morza Galilejskiego, aby łatwiej było zgromadzić zaciekawionych słuchaczy. Zapewne słyszeli już, czego dokonał Jezus. O tym, jak uzdrowił opętanego, o tym, jak uzdrowił teściową Szymona, a także trędowatego i sparaliżowanego. Jezus, przechodząc, zatrzymuje się przy stole celnika, który zbierał podatki dla rzymskiego okupanta. Miał na imię Lewi. Jezus kieruje do niego krótkie wezwanie. Mówi: pójdź za mną. Na to Lewi wstaje i idzie za Jezusem. Skupmy się jednak na moment na osobie samego Lewiego. Czytamy, że siedział on przy cle. Zbierał podatki dla rzymskiego okupanta od swoich rodaków. Skąd wiemy, że był pochodzenia żydowskiego? Świadczy o tym jego imię. Wiemy, że wtedy o tożsamości świadczyło pochodzenie, czyli czyim synem się było i tak też się przedstawiano. Imię Lewiego zdradza nam nieco więcej, ponieważ od razu kojarzy nam się jedno z plemion izraelskich, z plemion starotestamentowych, plemię Lewitów. Było to szczególne plemię, ponieważ ich rolą była służba w świątyni, składanie ofiar, które lud przynosił. Nie pracowali, Lewici nie pracowali. Jedli wyznaczoną część z ofiar, tym samym mogli poświęcić się znacznie bardziej służbie świątynnej. Imię Lewiego zdradzało to pochodzenie. Aktualnie jednak znajdujemy go przy cle. Jak odmienna jest teraz jego rola. Celnicy w tamtych czasach byli zamożnymi ludźmi. Każdy jednak dobrze wiedział, że ich bogactwo wynikało z oszustw, matactwa i wykorzystywania swojej pozycji i władzy. Pomimo bogactwa, które posiadali, celnicy byli grupą znienawidzoną przez swoich ziomków. Powszechnie pogardzaną, uważani za zdrajców, którzy przeszli na stronę przeciwnika. Mało tego, czerpią z tego jeszcze zyski. Nikt z celnikiem zapewne nie chciał mieć nic wspólnego. Czytamy jednak coś zaskakującego. Jezus nie tylko zauważa celnika, pomimo tłumu, który szedł koło niego, ale osobiście zwraca się do Lewiego i proponuje mu, aby zostawił to, co robi, czym się zajmuje i poszedł za nim. Nie ma tutaj momentu zawahania, jakiejś analizy, czy to się opłaca, czy nie. Lewi po prostu wstaje i idzie za Jezusem. Wiele osób musiało być naprawdę zdumionych. Myśleli pewnie, czemu on w ogóle rozmawia z tym zdrajcą i naciągaczem. Na niego nie warto nawet spojrzeć. Zasługuje na karę i tyle. Kiedy czytałem tę historię, przypomniał mi się pewien człowiek. Miał na imię Zbyszek. Przeszłość Zbyszka była wyraźnie widoczna na pierwszy rzut oka. Liczne tatuaże na rękach i twarzy, mnóstwo blizn, które były aktem samookaleczenia. Jego aparycja budziła w wielu osobach strach lub przynajmniej chwilową niepewność. Gdy poznałem Zbyszka trochę bliżej, okazało się, że przesiedział 6 z 10 zasądzonych mu lat w więzieniu za napad z bronią w ręku. Konsekwencje swoich czynów odczuwał do dnia, w którym go poznałem. Nasze drogi zetknęły się na spotkaniach przygotowujących nas do chrztu. Po tym, jak usłyszał zaproszenie, aby odwrócić się od swojego starego życia, pokutować i oddać swoje życie Jezusowi. Wiedział wtedy aktualnie, że nie ma sensu w jego życiu, żadnego celu, do którego mógłby zdążać, więc uchwycił się zaproszenia Jezusa, które on kierował przez swoje słowo. Zbyszek i Lewi byli do siebie bardzo podobni. Zrezygnowani i desperacko chwytający się wyciągniętej do nich ręki. Odpowiedzieli bez wahania, bo w głębi siebie wiedzieli, że byli grzesznikami, że to, co zrobili, było złe. Zadajmy sobie jednak pytanie, co to znaczy być grzesznikiem? Postępując wbrew nauce Słowa Bożego i przeciwstawiając się poprzez złe czyny, popełniasz grzech. To czyni z ciebie grzesznika. Grzech to postawa, która stoi w opozycji, w sprzeczności z nakazami Boga. Grzech jest tym, co oddziela człowieka od Boga. Sprawia, że nie ma on relacji z Nim. Jezus zwraca się osobiście do każdego z nas. Kieruje on proste zaproszenie, ale zaproszenie, które zmienia resztę życia, gdy tylko zostanie przyjęte. Zaprasza ciebie, pójdź za mną. Ciebie, pójdź za mną. Ciebie, pójdź za mną. nie kieruje ogólnego zaproszenia, wiecie co, chodźcie wszyscy, idziemy. Bo każdego z nas zna osobiście i wie, co zrobiliśmy i co będzie z nami dalej. Tak jak znał Lewiego i miał dla Lewiego plan dla jego życia. Ma go też dla ciebie, dla ciebie i dla ciebie. Jeżeli czujesz, że chorobą twojego życia jest grzech, to zaproszenie Jezusa jest dla ciebie. Tak jak Lewi, musisz wstać z miejsca i zerwać ze starym życiem. Odejść od tego swojego, można powiedzieć, stołu z cłem. Zerwać ze starymi nawykami. Rozprawić się z grzechem i zacząć żyć w sposób, jaki Bóg zaplanował dla ciebie. W relacji z Bogiem i w prawdzie Słowa Bożego. Ale przenieśmy się jeszcze raz do Kafarnaum, ponieważ Lewi po całym wydarzeniu, o którym mówiliśmy wcześniej, zaprosił Jezusa do siebie, do swojego domu. Przeczytajmy dalej z Ewangelii Marka, 2:15-17. Gdy następnie Jezus wraz z uczniami siedział przy stole w jego domu, towarzyszyło mu wielu celników i grzeszników, bo też wielu za nim chodziło. A gdy znawcy prawa należący do faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie celnikami, zaczęli podpytywać jego uczniów, dlaczego on z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im, chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. W jego domu, zapewne w domu Lewiego, pewnie brakowało miejsca, ponieważ zaprosił on uczniów, zaprosił celników oraz innych grzeszników, a jak czytamy, było ich wielu. Jak mówi tekst, który czytaliśmy, byli tam również faryzeusze i uczeni w piśmie. Zaczęli pytać uczniów, dlaczego Jezus przesiaduje z grzesznikami i celnikami. Musieli na pewno być zdziwieni, co więcej, oburzeni faktem, że przebywa on wśród ludzi ówczesnego tak naprawdę marginesu. Może zastanawiali się, o czym on w ogóle chce z nimi rozmawiać. Przecież to oni, jako faryzeusze, uważali siebie za najbardziej kompetentnych w temacie pisma. Z kim rozmawiać, jak nie z nimi? Jezus, słysząc, o czym mówili, kieruje do nich proste słowa. Chorzy potrzebują lekarza, a nie zdrowi. Przyszedłem wzywać do upamiętania grzeszników, a nie sprawiedliwych. Kiedy patrzymy na faryzeuszy, najchętniej zganilibyśmy ich postawę. No bo przecież znamy ich podstępne zamiary dotyczące Jezusa, szukanie w nim czegoś, o co mogliby go oskarżyć lub w wyłapaniu słów, które nie byłyby zgodne z Pismem. Jednak niejednokrotnie możemy dostrzec w samych sobie postawę faryzeusza. Człowieka podstępnego, zakłamanego, dwulicowego, czyhającego na błąd innej osoby. Idąc dalej, potrafimy porównywać się do innych, twierdząc, że ja to w sumie nie jestem taki najgorszy. Patrz na sąsiada spod jedynki, ten to dopiero wywija. Cały czas libacja, zabawa, albo czasem widziałaś naszą koleżankę w pracy? Jak ona się w ogóle dzisiaj ubrała? No widać, jak chce sobie załatwić awans. Przykładów znamy wiele z własnego życia. Wpadamy w kolejną pułapkę i zaczynamy kategoryzować grzechy na te ciężkie, na te lekkie, wybaczalne, niewybaczalne. Towarzyszy nam przy tym pogardliwe spojrzenie i odsuwamy się, nie chcąc choćby przebywać w otoczeniu takich ludzi. Zupełnie odwrotnie niż zrobił to Jezus. On nie tylko kieruje swoje wezwanie do Lewiego, ale chce z nim rozmawiać, mieć z nim relację, chce zaprosić do tej relacji więcej osób podobnych do Lewiego. Muszę się wam przyznać do czegoś. Musiałem też przyznać się do tego kiedyś, gdy po raz pierwszy zobaczyłem Zbyszka. Bardzo szybko trafił on do szufladki w mojej głowie. Pomyślałem sobie, ten to dopiero nawywijał w życiu. Ja się przejmuję, a to jemu Pan Bóg ma co wybaczyć. A jak bardzo było mi wstyd, kiedy jednego dnia postanowiłem wyznać, co o nim myślałem. Czułem się fatalnie wtedy. Na nim jednak nie zrobiło to specjalnie większego wrażenia, bo spotykał się z tym często. Ale był mi wdzięczny za to, że to wyznałem. Dostałem wtedy cenną lekcję, którą pamiętam bardzo dobrze. Zbyszek wiedział, że aktualnie nie ma znaczenia, jak wygląda, lecz kim się stał, przyjmując zaproszenie Jezusa Chrystusa. Jakiś czas po przyjęciu chrztu Zbyszek został gospodarzem w naszym kościele. Cieszył się tym, że może w taki sposób służyć Bogu i ludziom w społeczności. Niejednokrotnie wspominam go jako przykład tego, w jak cudowny sposób Bóg może odmienić życie człowieka, gdy tylko on zda sobie sprawę z ciężkiego, z ciążącego na nim grzechu oraz przyjmie jego zaproszenie. Zbyszek wiedział, że jego przeszłość przez więzienne blizny i tatuaże była widoczna i niejednokrotnie widział on wzrok innych ludzi na sobie oraz słyszał nieprzychylne komentarze, ale jego historia pokazuje, że dla Boga nie istnieje grzech, który jest poza zasięgiem obmywającej krwi Jezusa Chrystusa. Nasz fragment pokazuje nam, że tak samo jak Zbyszek, tak samo i ty możesz mieć relację z Bogiem, pomimo grzechów, które popełniłeś. Wystarczy tylko przyjąć Jego zaproszenie. Jako ludzie musimy uczyć się postawy Jezusa Chrystusa, która nie ocenia, nie patrzy zewnętrznie, lecz kocha pomimo popełnionego grzechu. W odpowiedzi Jezusa zawarta jest niesamowita prawda oraz sedno Jego misji, celu, dla którego przyszedł na świat. Jezus uświadamia faryzeuszom, że przyszedł do tych, którzy są świadomi swoich złych uczynków, choroby, która nazywa się grzechem i szukają ratunku. On wyciąga rękę do ludzi takich jak ja i ty, którzy ubrudzili się grzechem, niezależnie czy uważasz się za człowieka dobrego, bogobojnego, religijnego. Nie ma to znaczenia, co zrobiłeś. Oszukałeś, kłamałeś, zdradziłeś, zabiłeś, zgwałciłeś, brałeś narkotyki, spałeś z wieloma kobietami i tak dalej. Nie ma znaczenia, jak wielki, patrząc miarą ludzką, jest twój grzech i ile razy go popełniłeś. Dla Boga nie ma to znaczenia. Zaproszenie jest aktualne. Przyjmując to zaproszenie, uzyskujesz przebaczenie i zbawienie. Wystarczy, że je przyjmiesz. Odkąd sięgnę pamięcią, moi rodzice wychowywali mnie zgodnie z nauką Słowa Bożego. Kiedy dorastałem, nie wolno było mi chodzić na imprezy, domówki, gdziekolwiek nocować poza domem u kolegów czy gdziekolwiek. Chodziliśmy co niedzielę do kościoła i braliśmy czynny udział w wielu służbach. Jakiś czas po tym, jak wyprowadziłem się z mojego domu rodzinnego, zacząłem źle korzystać z tak zwanej wolności, która wtedy bardzo mi posmakowała. Spotkania ze znajomymi w różnych klubach, czy tak zwane domówki, jak zazwyczaj byłem duszą towarzystwa i wszędzie było mnie pełno. Oczywiście nadal jako grzeczny chrześcijanin w niedzielę byłem w kościele i angażowałem się czynnie w życie kościoła. Moje życie jednak wyglądało coraz gorzej. Niedzielna poza, a później hulaj duszo. Bardzo szybko pojawił się alkohol i zainteresowanie kobietami. Sprzyjał temu fakt, że zawsze szybko nawiązywałem różne kontakty. Z tamtego miejsca to była krótka droga do przespania się z tą lub tamtą. Traktowałem kobiety rzeczowo i bawiłem się ich uczuciami. Bóg jednak pewnego dnia powiedział dość i się o mnie upomniał. wszystko wyszło na jaw, a ja będąc już zmęczony i chcąc wreszcie z tym skończyć, wyznałem wszystko. Bardzo szybko ludzie, na których pomoc liczyłem, odwrócili się ode mnie. Byłem obiektem plotek, wytykania niejednokrotnie palcami. Ten najgorszy z najgorszych. Z szerokiego grona znajomych i przyjaciół została niewielka garstka ludzi, którzy nie patrzyli na mnie przez pryzmat moich czynów i moich grzechów. Zostali tylko ci, którzy patrzyli na mnie przez pryzmat miłości Jezusa Chrystusa do grzesznika. W dzień, kiedy wszystko wyszło na jaw, wiedziałem, że to dla mnie koniec. Wiedziałem, że kiedy dowiedzą się o tym moi rodzice, ich serce pęknie z rozpaczy, ponieważ nie tak mnie wychowywali. Tamtego dnia chciałem popełnić samobójstwo. Jednak nie taki był plan Boga dla mojego życia. Tego dnia zostawiłem swoje dokumenty w miejscu, gdzie spotkałem się z radą naszego kościoła. Zadzwonił do mnie mój pastor, mój przyjaciel, mój drugi tata, że mi je przywiezie. Musiał być zdruzgotany faktem, że wiele razy był przeze mnie okłamywany, ale kiedy oddawał mi portfel, powiedział zdanie, które Bóg powiedział wtedy przez niego do mnie. Powiedział: Kuba, pamiętaj, że jesteś cenny w oczach Boga. Te słowa tamtego dnia, jestem pewien, że dosłownie uratowały moje życie. Pamiętam, że już tego samego dnia pojechałem do kilku osób, które zechciały się ze mną spotkać, aby wyznać swój grzech, aby prosić o przebaczenie. Zacząłem robić wszystko, aby oczyścić swoje życie. To było moje działanie, które było odpowiedzią na wezwanie Jezusa. Kuba, pójdź za mną. Wróć do mnie. Tęsknię za tobą. Tak jak Lewi, wstałem i poszedłem za nim. Więcej do tego miejsca nie wróciłem. Tego ciężkiego dnia, kiedy wszyscy zobaczyli moje grzechy, moje grzeszne życie, byłem jak Lewi, jak Zbyszek, kiedy złapała go policja, jak Ludwik, który tego dnia wydał na śmierć innych ludzi. Zagubiony, ubrudzony grzechem, moja wina, podobnie jak w ich przypadku, była widoczna. Nie miałem w tamtej chwili perspektyw i pomysłu, jak z tego wszystkiego się wydostać. Jednak Bóg pokazał mi przez słowa mojego pastora wspaniałą prawdę, która płynie ze słów Jezusa, że niezależnie jak wielki jest twój grzech i co inni sądzą o tobie, Jezus zaprasza cię do relacji ze sobą, bo On przyszedł do ludzi takich jak ty.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.